Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Wita się Barbara. Witam ojca Grzegorza.
Witam również serdecznie panią i naszego gościa, czy naszych gości.
Naszego, o właśnie, już cię powiedziało. Chociaż to, co nie powinno być.
Palcem mi ktoś pogroził.
Tak, ktoś pogroził faluszkę. Ktoś, kto siedzi przed Matką Bożą, do nas odwrócony tyłem i się modli za nas, żeby nam jakoś poszło.
Bogu dzięki.
Tak, Bogu dzięki, że się ktoś modli. Dobrze, drodzy państwo, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj gośćmi naszymi państwa gośćmi, naszymi w radiu są dwaj panowie spokrewnieni z sobą, ksiądz Wojciech Wartoszek. Właśnie zawsze mam problem, czy redaktor apostolstwa chorych, czy dyrektor, jak to...
Duszpasterz,
Duszpasterz apostolstwa chorych oraz tato księdza Wojciecha Bartoszka, pan Stanisław, który tak właśnie zastrzegł przed audycją, żeby nie wspominać o nim.
Nie róbcie mi tego.
Ale ojciec Grzegorz tego nie słyszał, panie Stanisławie.
Bardzo przepraszam, bije się w pierś, nie wiem,
więc to wszystko, na karb tutaj ojca Grzegorza wejdzie, czy pójdzie. Drodzy państwo, apostolstwo chorych, a więc zaraz będziemy mówić o tej wspólnocie. Myślę, że dobrze, że przed świętami powiemy na temat apostolstwa, bo te audycje dla chorych, one są skierowane do osób chorych, niepełnosprawnych, osamotnionych, no osób, które mają problemy, właściwie do nas wszystkich, bo kto z nas jest właściwie zdrowy i dobrze się czujący przez cały czas, ale też są skierowane do tych, którzy mają poczucie siły i takiej mocy. I właśnie czasami może myślą sobie, że ta grupa osób chorych czy biednych to nie oni. Audycje są po to, żebyśmy jak gdyby uczyli się tego, że my wszyscy jesteśmy w jakiś sposób bezsilni i wszyscy potrzebujemy wsparcia, a przede wszystkim wszyscy potrzebujemy Bożej obecności w swoim życiu, ale też obecności drugiego człowieka w życiu. A to taka nagła refleksja, proszę księdza. Nie myślałam, że od tego zacznę, ale apostolstwo chorych 90 lat prawie. W przyszłym roku, prawda?
Szczęść Boże, witam serdecznie panią Barbarę, ojca Grzegorza. Wraz z tatą witamy się także z wszystkimi słuchaczami. 90 lat, tak. W przyszłym roku, 2015 roku, będziemy obchodzili 90-lecie istnienia wspólnoty. Można powiedzieć na świecie, bo w Polsce to troszkę krócej.
To może powiedzmy, może chociaż dwa słowa o historii. Może chociaż o polskich duszpasterzach apostolstwa, bo to byli kapłani, no powiem, o niezwykłych osobowościach.
Tak.
Naprawdę. Każdy z nich.
To byli Lwowiacy. Dwóch pierwszych duszpasterzy apostolstwa chorych pochodzi z Lwowa, ksiądz Michał Rękas i ksiądz Jan Szurlej, osoby zwłaszcza drugi, o żywym charakterze, temperamencie.
Przeczytałam gdzieś ten żywy temperament. Co to oznaczało właśnie? To
jeden z historyków określił ten temperament jakby w barwach, czy jak to określił, cappuccino, to znaczy taki kwiecisty, pełen właśnie szczegółów takich związanych też z jaką żywą emocjonalnością człowieka. Ksiądz Michał Ręka, z tego co historycy mówią, raczej był księdzem o temperamencie spokojnym. I oni to na początku, zwłaszcza ksiądz Michał Ręka, a później to ksiądz Szurlej kontynuował.
Tak, i później był ksiądz...
Ksiądz Henryk Sopczyk, tak, ksiądz później Podleski. Ksiądz Podleski. To księża, którzy zmarli. Warto dodać, że akurat 30 listopada przypada rocznica... 30 grudnia rocznica śmierci księdza Szurleja, ja, tak. A 11 lutego przypada rocznica śmierci w Światowy Dzień Chorego księdza Podleskiego. I jeszcze oczywiście ksiądz Stanisław Michałowski,
który przez 10 lat był duszpasterzem i tu również w tych audycjach dla chorych brał udział. Powiem tak, że w Polsce ile lat duszpasterstwo, apostolstwo chorych jest?
Za początek apostolstwa chorych w Polsce przyjmuje się rok 1929. Mm-hmm. I to też jest początek związany bardziej z osobą świecką, panią Adelą Głażewską, mm-hmm. która też poprowadziła mm-hmm. księdza Rękasa do tego, aby stworzyć mm-hmm. właśnie taką wspólnotę, by centrala w Holandii, czy właściwie też w Francji mm-hmm. została tutaj erygowana, czy duszpasterstwo.
Tak, spytałam o ten czas funkcjonowania w Polsce, bo właściwie od początku istnienia Radia Maryja i tych audycji apostolstwo chorych również zaistniało tu w Radiu Maryja. Z tego względu, że ja pamiętam, że mając kontakty z różnymi osobami, właściwie osobowościami takimi ciekawymi w Toruniu, apostolstwo chorych do mnie docierało poprzez te osoby i znałam to czasopismo, bo od początku właściwie apostolstwo wyrażało się w postaci listu, prawda?
Tak, to były właśnie te dwa nurty od samego początku.
A to chcę coś podpowiedzieć, miesięcznik, o tym zapomnieliśmy.
Miesięcznik, który był traktowany jako list do chorego, mm-hmm. i audycje radiowe, i tutaj wielkim takim prekursorem był właśnie ksiądz Michał Rękas. I to są, drodzy państwo, to właśnie takie mm-hmm. lata wcześniejsze i on mm-hmm. też jakoś tutaj prowadził to.
Ale ciekawe, co tato chciał podpowiedzieć księdzu. Proszę powiedzieć, panie Stanisławie.
O księdzu Sopczyku.
O księdzu Sopczyku był wspomniany. Była mowa. Był wspomniany, oczywiście. Także no dobrze, tak mówię o tym wydawnictwie, o miesięczniku, bo to bardzo ważne, że istotą apostolstwa jest jak gdyby łączenie, prawda?
Tak to się rodziło, że chorzy pisali do księdza Michała Rękasa listy i on chciał im odpisywać na te mm-hmm. listy. I można by powiedzieć, że to się rodziło oddolnie. Mm-hmm. List księdza Michała Rękasa, on przyjął później taką formę, no właśnie miesięcznika i stał się czymś większym już niż tam powiedzmy jedna czy dwie kartki.
Mm-hmm. Powiedzieliśmy przed chwileczką, że apostolstwo chorych tu w Radiu Maryja, czy w tych audycjach, one funkcjonują, są już od 23 lat, ale przypuszczam, że może ktoś słucha po raz pierwszy tej audycji i chciałby się czegoś więcej dowiedzieć. Może takie formalne informacje, proszę księdza.
O wspólnocie, o duchowości?
W ogóle o apostolstwie. Co ksiądz uzna za stosowne? Tak, może najpierw te formalne sprawy, tak?
Znaczy, wydaje mi się, ten fundament, czyli duchowość apostolstwa chorych, bo to jest fundament. Ta duchowość w ogóle jest, też bazuje na takiej nauce teologii, która jest obecna w Kościele, już wszyscy jako chrześcijanie na mocy sakramentu Chrztu Świętego jesteśmy wezwani przez Pana Boga do miłości. Miłość, ale rozumiana jako ofiara z siebie. Ofiara z siebie w małżeństwie, w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym, jako osoby samotne. I my w różny sposób ofiarujemy siebie. Ofiarują siebie wzajemnie małżonkowie w inny sposób, inaczej kapłani, inaczej osoby konsekrowane. Czyli to jest ten dar z siebie dla kogoś. I chcemy też Panu Bogu ofiarować.
Jesteśmy wzywani do tego.
Tak. I mówimy tu nawet o kapłaństwie mm-hmm. chrzcielnym, że wszyscy, nie tylko kapłani, którzy przyjęli sakrament święceń, którzy są wezwani do sprawowania sakramentów świętych, ale też wszyscy chrześcijanie jesteśmy powołani do tej ofiary z siebie. I można powiedzieć, że mamy różne stopnie tego ofiarowania. ofiarowania, ofiarujemy wszystko, także dobre strony naszego życia, wszystkie dary, które postrzegujemy, nazwijmy to jako takie, to ujął w cudzysłowiu, jako cukierki Pana Boga. Pięknie o tym mówi Jean Vanier, że to nie tylko mamy ofiarować cierpienie, ale wszystko w naszym życiu, wszystkie dobre te cukierki Pana Boga, to tak określił, ale przychodzi ten czas, kiedy doświadczamy to różnorakie cierpienie, czy to psychiczne, czy to fizyczne, czy to duchowe. No, mistycy, święta Teresa z Awila pokazują też tą drogę właśnie tego ofiarowania także i tych cierpień duchowych. No i możemy właśnie wtedy odkryć to powołanie, jak mówi święty Jan Paweł II, do ofiary także cierpienia. To ofiarowanie tylko dokonuje się w miłości. To nie jest jakaś tam, powiedzmy, cierpiętnictwo. Nie, ja w miłości, z miłości do Jezusa, w jedności z Nim chcę to ofiarować za
musi
kogoś.
Być to, powiem tak, zwyczajny, dobrowolny.
Dokładnie, dobrowolny dar. Wolności.
Musi to być dar po prostu.
Ktoś to już odkrywa. To nie można przymusić do tego, nie wiem, to nie jest jakaś organizacja. Przestrzegał przed tym ksiądz Michał Rękas, że to jakaś instytucja, czy organizacja, do której trzeba się coś tam zapisać. Nie, to nie tak działa. To jest czysta duchowość. I właśnie zwłaszcza ksiądz Rękas ułożył właśnie te trzy jakby takie etapy, warunki przynależności do wspólnoty apostolstwa chorych. I chorzy nieraz to cenią sobie, że ktoś właśnie te etapy tutaj określił. Pierwszy etap, przyjęcie, akceptacja tego cierpienia. Drugi etap, znaczy czy właściwie to powiązane w łączności, w jedności, w komunii z Panem Jezusem. Za Ojca Świętego, za Kościół, mówimy ogólnie za Kościół, ale my często też to doprecyzowujemy, za kogo w Kościele właśnie, za Ojca Świętego, za kapłanów, konkretnie za neopresbiterów, konkretnie za danego misjonarza. To od strony takiej, bym powiedział, psychologicznej i dla chorego, i dla kapłana, czy dla tej osoby, za którą się ofiaruje to cierpienie, jest bardzo ważne, bo on wie, osoba chora, o tym, że ta jego ofiara cierpienia ma sens, a z drugiej strony to też jest taka baza duchowa, od strony takiej, bym powiedział, czysto ludzki także, dla misjonarza, dla osoby chorej, że ktoś jest, kto przy nim jest jako taki anioł duchowy, który ofiaruje właśnie cierpienia. No właśnie, tak pani jak, Barbara
tak
pokazuje.
Jak ja wskazuję na tatę, który podczas właściwie każdej obecności księdza tutaj w studiu, księdza Wojciecha, jest z nami i siedzi właśnie przed Matką Bożą. Już mówiłam na początku, że tak troszeczkę tyłem do nas, ale jest przed Matką Bożą i i słucha bardzo uważnie, a równocześnie na pewno nas wspiera, prawda? I jeżeli mamy taką świadomość, że jest ktoś, często kapłani mówią, moja mama czy moja rodzina jest dla mnie moim wsparciem. Wiem, że oni właściwie ciągle mnie wspierają modlitwą.
I tak było na początku apostolstwa chorych w Polsce. Pani Adela Głażewska miała syna kapłana i pani Adela zachorowała. I ona ofiarowała to cierpienie za tego syna. I to często też jest tak właśnie w tych relacjach między rodzicami a kapłanami, a synami kapłanami, czy też misjonarzami. To właśnie często ta więź tutaj jest obecna.
A więc na razie ksiądz powiedział dwa. Przyjęcie cierpienia, ofiarowanie.
Za Kościół.
Tak? I
za
co
Kościół.
Jeszcze? Jest jeszcze
i trzeci,
jakaś...
za Kościół. Aha. Że to w jakiejś konkretnej intencji jest to ofiarowane. Za Kościół. Za Kościół można doprecyzować właśnie tak, jak to tutaj starałem się jakoś tutaj ująć. Taki przykład z życia wzięty. Neopresbiter w archidiecezji katowickiej został objęty duchową opieką przez chorą osobę z zakładu długoterminowej opieki leczniczej i można by powiedzieć przez przypadek, a myślę, że to nie przez przypadek, tylko z rządzeniem Bożej opatrzności, ten neopresbiter otrzymał dekret do tej parafii, gdzie ten zakład opieki leczniczej właśnie był. I później się powiedzmy zgadali właśnie ta osoba chora i ten kapłan. Ten kapłan przychodził do tej pani, tam były msze święte, była modlitwa. Ona przeżywała apostolstwo chorych, z jednej strony bardzo cierpiała, ale z drugiej strony bardzo pogodnie. Do dzisiaj w tym zakładzie opieki leczniczej pamięta się jej pogodę ducha i wielką radość i uśmiech na twarzy.
Pani Lodzie?
Wiele osób przychodziły...
Pani Lodzie?
Tak, jest. Pani, w jednym z apostołów,
tak, pamięta.
Apostol.
Czytam uważnie.
Dziękuję.
Czytam uważnie wasze miesięczniki, tak.
I właśnie ta więź tutaj też od strony takiej ludzkiej zaistniała między tymi osobami. Wiem także o misjonarzach, którzy, zwłaszcza siostry, że siostry zakonne przed wyjazdem na misję też odwiedziły tych chorych, którzy za nich ofiarują to cierpienie.
Tak, ja myślę, że no, dobrze, że o tym mówimy, bo osoby chore, szczególnie te, które nie wychodzą z domu, które nie mogą właściwie fizycznie być jakoś aktywne, mają poczucie niepotrzebności, prawda?
Tak.
A tu jest szansa,
nieraz
żeby...
się to zdarza właśnie. To też jak Komunię Świętą, nawet przy Komunii Świętej, gdy rozdaje się też w jakimś tam innym zakładzie opieki leczniczej, czasami się a po co, jaki jest sens mojego życia?
Mhm. Tak, no,
nie, właśnie jest sens tego życia. Ja też to odkrywam, że ja jako powiedzmy ta osoba troszkę bardziej zdrowa, tutaj zawsze ten taki opór w sercu, czy ja mogę tutaj cokolwiek jakoś tutaj pouczać, przede wszystkim to jest towarzyszenie tym osobom, ale w tym przypadku, gdy właśnie ta osoba właśnie też przyjmuje Komunię Świętą i jakoś nie widzi sensu tego swojej obecności tam właśnie w tym domu, to tym bardziej, wydaje mi się, trzeba przypomnieć, tak, Pani ma wiele do zrobienia właśnie, właśnie na płaszczyźnie duchowej. Tym bardziej, jeśli przyjęła Komunię Świętą, jeśli właśnie modli się, to tym bardziej właśnie wtedy można tą modlitwę, jak to też mówili ci wielcy poprzednicy, duszpasterze apostolstwa chorych, to jest bardzo mocne sformułowanie, by nie marnować cierpienia. To są niezwykle nośne, ważkie, bym tak to określił, wyrażenie, by nie marnować tej swojej sytuacji i wszystko w swoim życiu potraktować jako dar od Pana Boga i ofiarować go za innych.
Chciałabym, abyśmy się skupili troszkę na tym pojęciu apostolstwo, bo jak mówię, apostołowie kojarzą nam się jednoznacznie, prawda?
Wszyscy jesteśmy poznani.
To może dla kapłana,
nie,
ale myślę, że dla zwykłej osoby, która uczestniczy w mszy świętej raz w tygodniu i tak dalej, no to apostoł, no to ta osoba, która głosi Jezusa, prawda? Albo najpierw towarzyszy Jezusowi, później głosi Jezusa. A my, świeccy?
No, to tym
prawda?
Bardziej.
Tym bardziej, a tu jeszcze osoby chore?
Dokładnie, no. Tak. Znaczy, bo czasami są dwa pojęcia, które jakoś tutaj są pokrewne. Duszpasterstwo chorych i apostolstwo. Nieraz się zdarza. To kim wy to jesteście? Co to za wspólnota?
Tak.
Apostolstwo chorych? Przecież
jak
jest też duszpasterstwo chorych.
No więc właśnie.
W duszpasterstwie chorych... osoby, nazwijmy to bardziej zdrowe, pomagają w różny sposób osobom chorym. Na płaszczyźnie czysto ludzkiej, też i kapelani w płaszczyźnie sakramentalnej. Czyli to jest duszpasterstwo chorych. A w apostolstwie chorych to sama osoba chora może i staje się właśnie tym apostołem. I stawiamy sobie to pytanie, jak? No i ta odpowiedź właściwie przed chwilą też ona tutaj zaistniała, na przykład w życiu pani Leokadii, która w tą pogodą ducha, no człowiek, który bez wiary by doświadczał takiego cierpienia nieraz, no byłby bardziej, można by powiedzieć, tutaj zbuntowany, a ona, mając to cierpienie takie, ona z tą pogodą ducha, z radością, przyciągała jak magnes inne osoby do siebie. Ludzie stawiali sobie pytanie, jak pani to wszystko znosi? I widzieli jej wiarę. I ona przez to stawała się tym apostołem.
Dziękuję bardzo. Jest godzina 13:20. Mamy już niewiele czasu na rozmowę w studiu. A dobrze byłoby jeszcze powiedzieć, proszę księdza, przypomnę radiosłuchaczom, że w studiu dzisiaj gościmy księdza doktora Wojciecha Bartoszka, który jest duszpasterzem apostolstwa chorych z Katowic. Myślę, że dobrze byłoby, żeby powiedzieć o tej sytuacji obecnej apostolstwa. Jak to się w Polsce jak funkcjonuje duszpasterstwo w Polsce, bo ono się na pewno rozwija ciągle.
Znaczy, teraz ciągle mówimy tutaj właśnie o tym duszpasterstwie, tak. Nie? Mm-hmm. Czyli o takim towarzyszeniu osobom chorym, jakby też takie, jak gdyby takie, taką rzeczywistość odkrywam, że z duszpasterstwa chorych rodzi się apostolstwo chore, czyli stowarzyszenia czysto ludzkiego, sakramentalnego osobom chorym, rodzi się apostolstwo chorych i gdzieś...
A więc jak gdyby nagle najpierw musi być towarzyszenie, zaopiekowanie, tak. To takie czysto fizyczne, czy takie emocjonalne i tak dalej, żeby ta osoba tak. No, chora, żeby ona miała siły jak gdyby promieniować, tak?
Tak.
Znaczy, że trzeba te potrzeby podstawowe też jakoś zaspokoić.
Nieraz to dana osoba sama to odkrywa. Tutaj mówimy o, można powiedzieć o pewnym, jak to jeden z lekarzy powiedział, o arystokracji. Na przykład życie błogosławionej Chiary Lucze Badano, mm-hmm. Bo 17 lat mocno zachorowała na nowotwór i to, jak to towarzyszenie oczywiście było ze strony rodziców, było bardzo ważne to towarzyszenie mm-hmm. rodziców, ale ona sama ukazywała, no właściwie ona prowadziła już później mm-hmm. swoich rodziców. Ale to tak naturalnie można powiedzieć, że to są pewne jakieś takie etapy, które są w naszym życiu. Ja myślę, że apostolstwo chorych, jak ktoś przeżywa naprawdę głęboko, to jest mistyka. To jest mistyka.
Ja o tym powiedziałam, bo od czasu do czasu mamy takie telefony tutaj do tych audycji, ale też do innych audycji w radiu. Osób, które mają poczucie, są na przykład odizolowane w domu, są w domach, bo są cierpiące, niepełnosprawne i tak, mają poczucie totalnej samotności i takiego poczucia, takie poczucie, że są na marginesie. I tak sobie myślę, jeżeli byłoby to duszpasterstwo, jeżeli byliby otoczeni opieką, być może, że ich stan psychiczny, może fizyczny by się nie polepszył, prawda? Mhm. Ale stan psychiczny, duchowy byłby inny i one no, nie byłyby tak przygnębione, prawda? Ja często wtedy mówię, proszę zadzwonić do parafii, na pewno są jakieś grupy i tak dalej. Bo jak gdyby szuka się w danym momencie, jeżeli jest taki telefon, osób, które by mogły wspomóc w tej konkretnej sytuacji tę osobę.
I teraz odpowiadając na to, co teraz pani mówi i to, co wcześniej postawiła to pytanie a propos tego stanu duszpasterskiego apostolstwa chorych, gdzieś to odkrywamy ważność indywidualnych spotkań z chorymi, jeśli chodzi o przeświętą, tylko wiadomo, że ja sam nie obejmę innych, dlatego ważne jest to, co pani mówi też w tutaj w audycjach, by to przez przede wszystkim parafię takie kontakty z chorymi miały miejsce. I druga droga, taka bardziej szersza, to są dni chorego. I to jest też, przywołując temat historii działania założyciela apostolstwa chorych w ogóle na świecie, księdza Willenborga, to też takie pytanie, czy gdzieś w Polsce obecnie to dokonuje się też tak, że on tworzył trzy dni chorego, Triduum do chorych w parafii. To jest niezwykłe, to są lata sprzed 80-90 lat, trzy dni chorego w parafii. Triduum. Później ksiądz Rękas też to w jakiś sposób kontynuował. Wydaje mi się, no praktycznie, znaczy to, co dokonuje się obecnie w parafiach i co my też w sekretariacie apostolstwa chorych staramy się czynić. Ostatnio w tym roku gdzieś to naliczyłem, gdzieś około 30 tych dni chorego, by właśnie spotykać się właśnie z chorymi właśnie podczas dni chorego. To są ci chorzy, którzy są w stanie przyjść do kościoła. To są rekolekcje apostolstwa chorych, które odbywają się na terenie archidiecezji katowickiej. To w najbliższym czasie, w ostatnią niedzielę stycznia, odbędzie się adoracja apostolstwa chorych przy żłóbku w Bazylice Ojców Franciszkanów w Panewnikach. Rozpoczęcie o godzinie 14:00, tradycyjnie msza święta i nabożeństwo lurdzkie. Jak do tej pory zawsze to cieszyło się też wielką otwartością ze strony osób chorych. To też 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego w Warszawie, taki Dzień Chorego w parafii, gdzie proboszczem jest Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, ksiądz Stanisław Warzeszak, odbędzie się. To są te, z jednej strony to są takie spotkania, bym powiedział, punktowe, a są też i takie parafie na terenie archidiecezji katowickiej, gdzie spotykamy się albo co miesiąc, jak na przykład w parafii Przemienia Pańskiego w Katowicach, bądź co dwa miesiące, jak parafia Serca Pana Jezusa w Katowicach-Murckach, czy co trzy miesiące w Wodzisławiu w parafii Ducha Świętego. Więc są też takie miejsca, gdzie staramy się, powiedzmy, cyklicznie spotykać. Gdzieś coraz to więcej się tych takich spotkań odbywa, przy czym trzeba od razu dodać, że to jest działania, są to wspierające parafie, bo w parafiach te dni chorego i tak też odbywają się.
Tak, oczywiście. Ksiądz taki zarysował nam taki jak gdyby ogólny obraz tego, co może być. Natomiast ja myślę sobie jeszcze o czymś takim, że przecież wspierać się możemy w miejscu, w którym mieszkamy. Prawda? W klatce. Tam, gdzie mieszkamy, w bloku, prawda? I to jest takie wsparcie człowieka dla człowieka.
Ja miałem ostatnio szczęście, to naprawdę mówię, to traktuję jako niezwykły dar od Pana Boga. To widać jakby, że to my, powiedzmy, z Sekretariatu Apostolstwa Chorych przychodzimy ze służbą i tak oczywiście też jest. Ale ja to odkrywam jako wielki dar także dla siebie. Odprawienie mszy świętej u osób chorych razem z osobami, które towarzyszą im. Niedawno miałem to szczęście spotkać wspólnotę neokatechumenalną, takie małżeństwo ze stażem 60-letnim sakramentu małżeństwa, którzy od wielu lat posługują bardzo ciężko chorym ludziom w klatce, matce na wózku inwalidzkim i synowi, który nie potrafi się w ogóle poruszać. Jedyne postawy, które przyjmuje, to postawa albo stojąca, albo leżąca. Nie może siedzieć. Jak pani pielęgniarka go rano postawi na nogi, tak on czeka, aż ta pani pielęgniarka przyjdzie wieczorem i go położy do łóżka. Nieraz zdarza się, że mama ze swoim synem, mieszkając w jednym mieszkaniu, przez kilka tygodni się nie spotykają. Znaczy oni
nie
widzą siebie, słyszą siebie, tak. ale nie widzą. I to właśnie tam od wielu lat to małżeństwo, o którym mówię też, i pielęgniarka środowiskowa też ze wspólnoty neokatechumenalnej przychodzą i pomagają na płaszczyźnie czysto ludzkiej, ale także i tej płaszczyźnie duchowej. Modlą się. Inna msza święta to znowu ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Też członkowie, którzy poprowadzili do jednej osoby chorej, ale równocześnie zaprosili członków całej klatki. Mm-hmm. Cztery piętra chyba tam są w tej klatce. Mm-hmm. No i taka wielka msza święta. I później okazało się, że oprócz tej jednej obłożnie chorej osoby, która nie jest w stanie wychodzić z domu, dlatego było wezwanie kapłana do niej, mm-hmm. Inni, którzy co prawda mają tą możliwość wychodzenia, ale też są ciężko chorzy i prosili także o modlitwę, o sakrament namaszczenia chorych. I piękna jedność, można powiedzieć, tej wspólnoty, jakbym to powiedział, klatkowej.
No tak, no spotykamy się codziennie na klatce, a mało sobie wiemy, i nie mamy odwagi, żeby zapukać. Chociaż często, ja tak myślę sobie, że często mamy taki odruch, że chcielibyśmy pomóc, ale no jak nie mamy śmiałości, prawda? No.
Nieraz myślimy, że jesteśmy bezradni, a wychodzi z tego, że nie, tak na
myślę, to potrzeba. Też nasze działania tutaj i też wielu innych osób, by o tym mówić,
tak,
bo to rodzi właśnie później pragnienie u innych, taką odwagę daje, by właśnie mówimy o osobach towarzyszących chorym, by pójść do tych osób chorych, także w tym środowisku, w którym się mieszka.
Tak, my tutaj, szczególnie kiedy mamy takie audycje na temat opieki nad osobami obłożnie chorymi, tak w tym roku sporo było takich audycji, to tak apelujemy do mieszkańców, do sąsiadów, bo może tego opiekuna, który jest całe godziny z osobą obłożnie chorą, może zwolnić warto na godzinkę chociażby.
I jeszcze do tego dodam, ja to mówię z autopsji, ale też wiele innych osób dzieli się tym, że to jest później takie doświadczenie duchowe właśnie tego, no niezwykłego no, skarbu, który jest w sercu. To jest, mówi, tak. To jest te Boże Narodzenie. To tak. Tu potem jest taka wielka radość duchowa. Mm-hmm. To jest ten, to jest ta, no, jeśli tak, to przepraszam to nazwę, to jest ta zapłata Pana Boga za to, właśnie za tą posługę, że to jest wielka radość, że można było właśnie być właśnie z takimi osobami. Tylko to działa w dwie strony.
Dwie strony, to oczywiście. Godzina 13:30 minut. Drodzy Państwo, powinniśmy już oddać głos naszym radiosłuchaczom, ale dobrze byłoby jeszcze jakoś tak nawiązać do Bożego Narodzenia, które za kilka dni będziemy obchodzić. Moja taka myśl wyjściowa jest taka, o której księdzu zresztą powiedziałam, ojciec Grzegorz mówi, że są telefony, ale chciałabym dokończyć myśl, że mamy poczucie często takiej, no i żyjemy w różnej sytuacji, prawda? Każdy z nas właściwie w jakiś sposób się zmaga z życiem. Chociażby na zewnątrz wszyscy myśleli, że jest wszystko, jak to się mówi, okej, prawda? I często trudno nam przeżywać radość, cieszyć się na przykład z racji Bożego Narodzenia. A przecież Pan Bóg urodził się jako bezsilny, opuszczony, wyizolowany, bo poza murami miasta, można tak powiedzieć. Jakoś odtrącony, bo nikt go nie chciał, prawda? Znaczy sąsiedzi go nie chcieli. I może gdybyśmy mieli taką świadomość, że Jezus rodzi się w sytuacji podobnej, takiej sytuacji podobnej do naszego życia, do naszej sytuacji życiowej, to może byłoby nam łatwiej przyjmować cud Bożego Narodzenia.
Mówimy o sytuacji zewnętrznej, powiedzmy, jeśli chodzi o doświadczenie tego duchowego ubóstwa, ale też i możemy do tego dodać to doświadczenie wewnętrzne tego naszego ubóstwa, tej naszej niepełnosprawności serca.
I ja to tak całościowo traktuję.
Że, że tutaj gdy widzimy bezmiar miłości Bożej, która objawiła się w Jezusie Chrystusie, w Jego całkowitej bezinteresowności, w tym, że będąc wielkim Bogiem, stał się człowiekiem, uniżył się tak nisko, że stał się tym człowiekiem.
I przyszedł do słabych i bezsilnych. Do głupich nawet, gdzie tam tak. Mówi, prawda?
I że dokładnie, gdy my odkrywamy te różne sfery naszego ubóstwa, czy to fizycznego, czy to duchowego, tej niepełnosprawności serca, tej niemożliwości kochania tak jak Jezus, to może być powodem, jeśli bez wiary do tego podchodzimy, takiej swojej, no, takiego nieakceptacji siebie, albo gdy z wiarą patrzymy na to, to Jezus właśnie wchodzi w to doświadczenie nasze i poszerza nasze serce. On tą niepełnosprawność naszego serca poszerza. On budzi w nas te pragnienia właśnie tej większej miłości, tej bezinteresownej. To jest to Boże Narodzenie.
Tak.
Mamy telefon, pani Barbaro, tak?
Właśnie ojciec mi odbiera głos.
Przepraszam.
Bardzo dobrze. Słuchamy Radio Maria.
Halo,
słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, ja jestem po ciężkiej chorobie i naprawdę przeżyłam ciężko bardzo tą moją chorobę, ale już jest wszystko w porządku, nie mam przerzutów, ale pomógł mi właśnie ksiądz z Żyrardowa, bo ja jestem Żyrardowa i ja księdzu powiedziałam, że ja mam myśli samobójcze, bo też wpadłam w depresję po tej mojej chorobie. I ksiądz mnie uratował, bo ja poleciałam szybko do niego. On prowadził, teraz już nie ma go w kościele naszym, prowadził na katechumenat. I on mówi, tak, ty myślisz o samobójstwie, że się rzucisz pod pociąg? Mówi, a jak mówi, zrobisz krzywdę Miłoszowi, synowi mojemu, mówi, nie sobie. Jak on mi to powiedział, ja normalnie odżyłam, zaczęłam słuchać Radio Maria, słucham od 3 miesięcy, bardzo mi to pomaga, no bo jestem katoliczką, uczęszczam do kościoła, ale nie słuchałam Radia Maryja. A teraz zaczęłam słuchać Radia Maryja i naprawdę te modlitwy, te niedokończone rozmowy, jak mnie to buduje. A jeżeli chodzi w trakcie choroby o ludzi, którzy mieli do mnie przychodzić, ja nie lubiłam tego. Nie, ja tego nie lubiłam. No dobrze, tylko tyle mam do powiedzenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy Pani za wypowiedź i życzymy dużo wszystkiego, co najlepsze, błogosławieństwa Bożego. Nie wiem, czy ksiądz się odniesie do tego. To nie jest konieczne, żebyśmy zawsze chodzili do prawda?
Oczywiście, to
wtedy,
jest
kiedy człowiek akurat jest w ostrym stanie, tak, chorowania.
Nieraz się zdarza też i to trzeba też uszanować. Też akurat tutaj pani mówi o doświadczeniu wiary i prowadzenia przez innego kapłana jej do Pana Boga, ale jeszcze mogłyby i być i takie osoby, które często są, które, no, trzeba zaakceptować ten bunt, który przeżywają. I dokładnie tak samo. I nieraz widzi się, że trzeba po prostu odejść w tym momencie i też uszanować tę wolną wolę tej osoby.
Tu w tych waszych zasadach apostolstwa jest przyjęcie cierpienia, ale przecież wiadomo, że to przyjęcie to jest etap, prawda?
Dokładnie.
To jest proces.
I nieraz jest też akceptacja, a później tak ten bunt przychodzi.
Oczywiście, tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Danuta z Torunia.
Witamy.
Chciałam serdecznie pozdrowić gości i oczywiście kochaną panią Barbarę.
O, bardzo.
Od dwóch lat prenumeruję Apostolstwo Chorych i wypożyczam swoim znajomym. Bardzo lubię ten miesięcznik. Chciałam zasięgnąć informacji na temat spotkania wszystkich chorych na Jasnej Górze. Wiem, że Apostolstwo Chorych to organizuje. Ja jestem osobą niepełnosprawną i chciałabym bardzo uczestniczyć w tych uroczystościach. I nie wiem, czy Toruń organizuje taki wyjazd wówczas do Częstochowy na to spotkanie.
Już pani odpowiada. Tak, dziękujemy pani Danuto, pozdrawiamy panią również. Proszę bardzo, księże.
Od 50 lat ta pielgrzymka na Jasnej Górze dzięki właśnie księdzu Szurlejowi ma miejsce w święto patronalne Apostolstwa Chorych, czyli we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, 6 lipca. Ten głos, by z różnych miejsc Polski organizować takie wyjazdy, jest bardzo cenny i myślę, że no, też i kapłani słyszą ten głos, który by jakoś...
Zresztą ksiądz tutaj w jesienią miał spotkanie z kapłanami w naszej diecezji,
tak.
Mówiąc o apostolstwie.
Więc są tutaj w diecezji w toruńskiej kapłani bardzo otwarci i myślę, że taki
ale
wyjazd
to myślę
by
tak,
możliwy.
Proszę księdza, to też pani Danuta mogłaby na przykład zatelefonować czy spytać swojego księdza proboszcza, bo to też od strony wiernych dobrze byłoby, żeby był jakiś taki sygnał, że jest potrzeba, prawda? Bo nieraz kapłanom może się wydawać, że może chorzy tu nie bardzo mają ochotę. Ja przypomnę telefony, chociaż są już telefony, ojciec Grzegorz sygnalizuje 655-23-55, 655-23-56, 56 kierunkowy, 536-600-100, 536-600-200, to w naszej rodzinie, telefonia bezpłatna i dwa telefony z zagranicy, 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy 48-56, bądź z USA i Kanady 011-48-56. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Janina z Kętrzyna.
Witam panią.
Proszę ojca. Właśnie przed chwilą wracałam z kościoła z koleżanką i była taka dyskusja między nami na temat właśnie uczuć uczucia człowieka. I mówiłyśmy na przykład o sercu i ja mówię jej, że przecież serce to jest taki czynnik jakiś emocjonalny. I tu ksiądz pięknie powiedział, serce niepełnosprawne. I teraz tak, i do czego zmierzam? Zmierzam do tego zabójstwa wspaniałej tych rodziców przez tego synka Damiana i przez tą dziewczynę właśnie. To tak przypomniały mi się słowa Ignacego Krasickiego: karkom skręcić jest to żobnowską, potoczynać komedię boską. Ta dziewczyna utalentowana pisała wiersze i po prostu dokonała strasznego
morderstwa. Proszę pani, bo dzisiaj rozmawiamy o osobach czy apostolstwie chorych i tak właśnie ciekawa byłam, jak to się ma do serca, do tego, o czym mówiliśmy. Nie wiem, czy ksiądz mówi niepełnosprawne serce, ale w jakim kontekście?
No, tej nieumiejętności kochania, przy czym tu już jest to bardzo wielka
nieszczęście.
Wielkie nieszczęście. I wielka niepełnosprawność, można powiedzieć, serca.
Tak. I nie chcielibyśmy właśnie tego tutaj rozwijać, dlaczego tak tu wkroczyłam. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Ja bym chciał do audycji...
Słuchamy, jest pan na antenie. Halo, jest pan na antenie, słuchamy pana.
Już ja wyłączam radio.
No
niech
dobrze.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Podlasia, z miejscowości Sokoły. Jestem chory na ociemniałość, czyli jestem zupełnie niewidomym. Halo?
Tak, słuchamy pana bardzo uważnie, od pierwszego momentu, kiedy pan zaczął mówić.
No bardzo dobrze. No i właśnie przysłuchuję się tej audycji i cóż ja mogę powiedzieć, już od 2 lat jestem zupełnie niewidomym. Pół roku temu odeszła ode mnie żona, no i zostałem wprost w domu. Mam rodzinę, córkę, opiekę bardzo dobrą, ale przychodzi ten czas, że oni oboje idą do pracy, dwoje wnuków do szkoły i ja zostaję sam w tym domku. Mam dobrze, mam pięknie, mam domek urządzony przez siebie i przez żonę. I chcesz właśnie tak nieraz sobie myślę, modlę się, bo tylkoś mi to zostało. Słucham Radia Maryja na okrągło, że tak powiem. No ale chciałbym właśnie też, żeby tu, kogoś tu z sąsiadów, ale tak, nikt mnie nie odwiedzi, mnie nie odwiedzi i tak, sam jestem. Nie mogę się nigdzie ruszyć ze względu na moją uciążliwość.
Tak.
Do kościółka to w miarę jestem dowożony, córka, żeś mnie dowożą do kościółka, bo mnie zaprowadzić muszą. Bo tak poza tym ja się w sobie dobrze czuję. No i choroby miałem duże, bo jestem po 2 zawałach po operacji serca, już mam 14 lat po operacji serca. Żyję i czuję się dobrze.
I problem jest o osamotnieniu podstawowy.
Proszę?
Problem podstawowy to osamotnienie wtedy, kiedy...
Tak. Właśnie, żeby ktoś taki w mojej myśli przyszedł do mnie porozmawiać, pomodlić się razem.
Zrozumieliśmy bardzo, bardzo, wydaje mi się, wyraźnie to, co pan chce nam przekazać.
Tak.
Tu ksiądz
myślę,
odpowiada
że tutaj...
panu.
Oprócz działań Kościoła, myślę, że tu możemy też zaczerpnąć z wielkiego doświadczenia tego, co też i u nas w ojczyźnie się dzieje. Jest Polski Związek Osób Niewidomych i on jest usiany w różnych miejscach w Polsce. Nie wiem akurat, jak w pana okręgu to wygląda. Wiem akurat z doświadczenia tutaj śląskiego, że...
Te struktury są w całej Polsce, że, na pewno.
Akurat na Śląsku jest to bardzo dobrze poukładane i wręcz szuka się też te osoby i
które
mobilizuje się
tak.
do tego, by przychodziły na spotkania raz na tydzień. Wiadomo, tutaj potrzeba też i przewodnika, który poprowadzi też na takie spotkanie. No daje świadectwo właśnie ostatnio takie spotkanie, Wigilia miała miejsce w zeszłym tygodniu w Katowicach, że te struktury w Katowicach
tak funkcjonują. A więc pierwsza sprawa to szukać może Związku Niewidomych w bliskości, tak? Tam są różnorodne spotkania i tak dalej, ale myślę, że tak, że można by też zorientować się, na ile przysługuje panu taka obecność siostry środowiskowej, I wtedy, kiedy pan, jeżeli pan na przykład jest osobą przez wiele godzin na przykład samą, to wiem, że w środowisku placówki opiekuna społecznego wysyłają siostry środowiskowe na przykład na 2 godziny. Prawda? Być może, że panu to przysługuje, bo to trzeba rozeznać sytuację. A to jest druga sprawa, takie formalne sprawy, a taka chyba mniej formalna, to rozejrzeć się, czy córka, czy zięć, może gdzieś w pobliżu są sąsiedzi, którzy by no, raz w tygodniu na przykład do pana wpadli. Prawda?
I jeszcze trzecia rzecz, zależy też na, no, na gdzieś tam na jakim etapie powiedzmy tym psychiczno-duchowym pan jest, bo to też jakoś myślę, że właśnie ta wspólnota Polskiego Związku Niewidomych, Osób Niewidomych też pokazuje, że na początku to też jest naturalne, że ten bunt jest i wiele osób się tym dzieli i też inne osoby z grona osób niewidomych mogą poprowadzić do takiego, no powiedzmy, ja też to przeżywam.
I
jakoś to
pogodzenia się może
i daje też takie świadectwo, widząc te osoby z tego związku osób niewidomych, że one są no, też niezwykle zaradne tutaj życiowo, te, które gdzieś tam spotkałem.
Taka zasada i opisywana w literaturze jest, że osoby, które w późniejszym wieku tracą wzrok, o wiele trudniej to przeżywają. Prawda? I być może, że to, co słusznie ksiądz powiedział, w takiej wspólnocie czy w grupie osób niewidomych Polskim Związku Niewidomych są osoby, które mogłyby być przewodnikami w sensie takim duchowym też w tej drodze pogodzenia się z niewidzeniem. Pozdrawiamy pana serdecznie i wszystkiego, co najlepsze dla pana. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Maria.
Witamy Pani.
Mam 60 lat i mam przy sobie, wzięłam 3 lata temu do siebie, jak tato zmarł, mamę, która ma 94 lata, skończy. Jest osobą niepełnosprawną po 3 udarach, taka roślinka.
Ojej, ale to jest zawsze buntuje miłość. Się, jak ktoś mówi o człowieku roślinka, to gdzieś tak... No, ale to
jest
proszę.
Mój skarb tak. Największy. Mm-hmm. Razem śpimy na wersalce. No po prostu to, co całe życie kiedyś mama poświęcała dla nas, ja teraz dziękuję Panu Bogu, że mogę jej to oddać.
Że ma Pani szansę, żeby jej oddać, tak?
Tak. I jest przeszczęśliwa, uśmiecha się do mnie za ręce, całujemy się co chwileczkę. I to jest najpiękniejsze, co dostałam od Pana Boga.
Proszę Pani, ja tu muszę Pani odpowiedzieć, bo tak sobie myślę, to wielkie szczęście, że mama przyjmuje tę Pani miłość.
Tak.
Bo to jest bardzo różnie z osobami w wieku starszym. Nie chcą obciążać i nie chcą obciążać swoich dzieci i nie chcą często przyjmować. A tu to, że Pani ma poczucie, że może Pani oddać mamie.
Setki pocałunków dziennie. Sąsiedzi moi to do mnie mówią, to jest niemożliwe. Jak słyszą przez okno, jak latem okno otwarte, czy spacerowałyśmy, jak ja z nią rozmawiam, jak się ściskamy, to mówią, to jest niemożliwe,
żeby taka czułość
więź,
była.
Taka
tak?
miłość was łączy.
Bardzo dziękujemy Pani za to świadectwo, księże.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo.
I tym się chciałam podzielić.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Ono się też wpisuje w te wezwania Ojca Świętego Franciszka, by nie bać się tej wrażliwości i czułości.
Tak, dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Ja bardzo przepraszam.
Ale czemu? Czekamy
dlatego,
na Pani głos.
Proszę Panią, jutro, jeżeli Bóg dozwoli, mam skończyć 97 lat.
Ojej.
Tak, proszę
gratulacje
Panią.
Serdecznie.
Aj, wie Pani, no, dziękuję Bogu za wszystko, ale to nie jest takie proste. A ja tylko mogę jeszcze powiedzieć Laudetur Jezus Chrystus et Maria Immaculata Semper Virgo.
Tak.
Tak, ja się urodziłam się, jak jeszcze Polski niepodległej nie było. Była monarchia austro-węgierska. Proszę, no i przepraszam za to, że tak się, ale jutro to dokładnie 22.
A jak ma Pani na imię?
Józefa.
Pani Józefo, ja obiecuję, że wspomnę jutro Panią w mojej
A wie Pani, co mogę jeszcze coś powiedzieć?
Proszę mi bardzo.
Ja dzisiaj tak nie wiem... Tak mi się śniło chyba, bo już ja straciłam rachubę czasu, że na moich drzwiach w klatkowych już było napisane. Józefa z Załuskich, bo ja jestem z tych Załuskich prawdziwych, a nie takich farbowanych czy przyszywanych. Przepraszam bardzo. Józefa z Załuskich, data urodzenia. Już dalej więcej nie pamiętam, już było. Ale ja mówię, sen mara, Bóg wiara. Ale to takie też jest jakieś charakterystyczne, że to tak akurat 22 na 23. Ja przepraszam.
Ale jeszcze raz powtarzam, że tak? Bardzo dziękujemy za ten głos. My czekamy na takie głosy właśnie.
Ale wieś, rozmawiam z osobą duchowną czy świecką?
No, ze świecką, ale mam nadzieję, że jakieś życie duchowe mam.
Nie, no to proszę siostry, ja nie w tym sensie pytam, ja tutaj nie sprawdzam. Proszę, już wie siostra co? Że mnie to jeszcze... Ja nie wiem, czy to pomaga, czy nie pomaga, że ja mój umysł tak pracuje, ja tak wszystko pamiętam.
No to jest wielki cud.
Ale ja po prostu, ja nie mogę równowagi utrzymać, a przecież mając tyle lat, to ja już nie będę o swoich schorzeniach mówić. Bo proszę panią, to by było zajęło nam do wieczora, to pani, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Proszę panią, także. I to mnie, wie pani, to mnie gubi. Bo ja muszę tak pamiętać, żeby się nie przewrócić, bo ja nie mogę równowagi utrzymać. To robię tak 4 kroki. Czasami sobie policzę, czy jeszcze 1 krok mogę zrobić. A jeszcze uważaj, żeby się nie przewróciła, bo ja nie mogę tej równowagi. A poza tym, proszę...
Pani Józefa, ale przynajmniej żyje pani bardzo świadoma. Świadomie. Każdy krok jest świadomy w pani życiu.
Ja mam... Znaczy, mam 3 dzieci, 2 jest poza Polską, a została tylko córka, która jest też, proszę siostry, bardzo schorowana, bo proszę siostry, to tak jak powiem, jak na spowiedzi, że miała 2 dzieci i ich nie ma, bo rodziły się z wadami i odeszły do Pana. No. Co siostra kochana powie na to?
Pani Józefo, no życie nas nie pieści nikogo tak naprawdę.
Ja świadomość tego, że ona tak to wszystko przeżywa i jeszcze teraz się mną zajmuje, a mieszkamy. Nie możemy razem mieszkać, bo tak, ona lubi ciepło, a ja lubię świeże powietrze. Jak ja mam otwarte okna, to ona zamyka, bo ją zaraz gardło boli.
Pani Józefo, ale na pewno jesteście bardzo blisko siebie i to jest wielkie szczęście. Bardzo pani dziękujemy za ten telefon. Życzymy wszystkiego, co najlepsze, błogosławieństwa Bożego na święta.
A jutro w nocy.
No i jutro, tak? Wszystkiego, co najlepsze na urodziny, naturalnie.
Bo to jeszcze nie było Polski w ten czas.
Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie i córkę proszę pozdrowić od nas. Szczęść Boże.
Wiesz, siostra, co? To będą z tym kłopoty. Ona po prostu nie chce, żeby nikt o niej nic nie wiedział, żeby nie wiem, to jest jakieś też...
No to, pani Józefo, dziękujemy bardzo. No, trzeba wolność córce pozostawić. Uchadować. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
A to alleluja to dla pani na jutrzejsze urodziny.
Oj, ojciec Grzegorz?
Tak.
A mogę parę słów? Tak.
Ale jest audycja dla chorych. Musimy jeszcze telefon odebrać. To może po audycji.
Od wieków...
Pani Józefo, po audycji proszę zatelefonować.
Chociaż gdzieś tam nie można raz...
Pani Barbara będzie rozmawiała na antenie, a my
no
poza anteną.
Właśnie. Tak, dobrze.
Teraz?
Tak. Czy jest telefon, proszę ojca? To odbierzmy jeszcze jeden telefon, bo radiosłuchacze telefonują. Halo, słuchamy.
Radio Maria, tak?
Tak, słuchamy.
Boże.
Szczęść Boże.
Cześć Boże, ja pozdrawiam gorąco ze Śląska.
Razu czułam, że ze Śląska już.
Przewielebnego księdza Bartoszka, który organizuje wielkie dobre spotkania w piekarach śląskich. I pozdrawiam tego pana niewidomego. Ja też jestem osobą prawie niewidomą, ale chciałam powiedzieć coś bardzo smutnego. Zamiast mi pomóc, to mnie okradziono. W biały dzień napadnięto, jestem osobą prawie niewidomą.
No widzi pani, ja to przed świętami to się zdarzają te kradzieże. Mnie chyba z 2 lata temu przed samymi świętami również okradziono w księgarni dodatkowo jeszcze. Więc to tak bywa.
Ja przed świętami, proszę panią, proszę nie przeszkadzać pani Barbaru. Pani tego nie rozumie. Biały dzień w domu, rozumie pani? Pani nie słucha w ogóle.
Słucham bardzo.
Pani przeszkadza, proszę nie przeszkadzać. Biały dom, proszę pani, w moim domu mnie napadnięto, rozumie pani? A ja nie widzę.
To
pani
tak
rzeczywiście. Bo pani się ironicznie śmieje, a sprawa jest w śledztwie, a pani się ironicznie śmieje.
Proszę pani, nigdy w życiu.
Ja myślę, że nigdy tak nie podchodzimy, staramy się uśmiechnąć, żeby też nie było, że taką posępną atmosferę wprowadzamy, ale każdego chcemy potraktować bardzo poważnie.
Ale ja myślę, ojcze, ponieważ ja rozumiem tę panią, ponieważ ja kiedyś również miałam taką sytuację, że ktoś mi wszedł do domu i mnie okradł. I myślę, że taka kradzież w domu jest o wiele trudniejsza niż kradzież na ulicy. Dlatego, że ma się poczucie nie ma się bezpieczeństwa w domu, nie ma się poczucia bezpieczeństwa w domu. Wiem, że ja długi czas przeżywałam to, że zamki zmieniłam, a mimo to bałam się, że ktoś jednak wejdzie. Także ja panią bardzo, bardzo mocno rozumiem i nawet mi do głowy nie przyszło, żeby się ironicznie śmiać, a przerywać to już absolutnie nie.
To trzeba uważać. Tak. Trzeba uważać, bo te bardziej właśnie osoby właśnie chore, czy właśnie niedowidzące, czy niewidome są narażone właśnie na takie.
I wszyscy, bo taka osoba, która chce. Ja mam takie poczucie, proszę księdza, że jak ktoś chce. Ja po moim doświadczeniu różnych kradzieży mam takie poczucie, że jak ktoś chce ukraść, to ukradnie. I już. Ostatni telefon. Halo, słuchamy?
Radio Maria.
Tak, słuchamy panią.
Proszę panią, ja w lipcu, w końcu lipca nagle zachorowałam. Taki dostałam zakrzep oka i zaniewidziałam, a czytałam przedtem różaniec, miesięcznik, w ogóle przymierze z Maryją. Wszystko, co było, strasznie bardzo lubiłam czytać i teraz nagle nic nie widzę. Czuję się bardzo źle. Dobrze, że mam córkę, która koło mnie chodzi i coś mi pomaga.
Proszę pani, a czy pani mieszka w mieście, czy w jakimś...
Ja mieszkam w Władysławowie.
Proszę pani, bo jest taka, bo skoro pani czytała, ja do tego jakoś tak nawiążę. Tu to, co ksiądz Wojciech Bartoszek mówił panu niewidom ociemniałemu, bo to jest ociemniałość, niewidzenie,
tak,
prawda?
Tak,
radził, żeby skontaktować się z osobami niewidomymi w terenie, z polskim Związkiem Niewidomych, ale proszę pani, w większych miejscowościach jest możliwość wypożyczania książek na kasetach. Także to jest niesamowita ważna sprawa, żeby włączyć sobie, bardzo prosto można włączyć sobie, jest literatura różna, również tak, religijna. Także proszę jakoś rozeznać na swoim
tak
terenie.
Wie pani co, ja przeżyłam prawdziwy szok, bo to miałam w listopadzie, skończyłam 84 lata, więc ja przeżyłam prawdziwy szok. Ja tak lubiłam czytać, no i to mi wszystko się skończyło.
Tak, ale nie jest, proszę pani, na pewno się skończyło w sensie takiego czytania druku czarnodrukowego.
Nie, w ogóle nie, ale... nie mogę przeczytać.
Tak, ja rozumiem, ale jest możliwość słuchania. Ja sama.
Tak, i słucham. Od rana do wieczora, jak mogę, Radio Maria.
Tak, ale jeszcze literaturę, jeżeli pani czyta książki, to warto zorientować się, gdzie jest biblioteka dla... Nawet wysyłka jest takich kaset.
Niedawno
aha,
też...
Muszę się w tym
proszę
zorientować.
Się zorientować, tak.
Tak.
Proszę pani, bardzo dziękujemy, bardzo już ważne, musimy kończyć nasze spotkanie. Dziękujemy bardzo serdecznie i tak dzisiaj sporo o problemach z braku wzroku, tak, ociemnienia. Proszę księdza, audycja jest na temat apostolstwa chorych, więc musimy zakończyć konkretnymi informacjami na temat apostolstwa, tak? Telefony.
Jeśli można właśnie, to zapraszam te osoby, które odkrywają tę duchową drogę do takiego też sformalizowania tego i określenia siebie, że chcemy należeć do tej wspólnoty w sposób duchowy. Można to uczynić na modlitwie, oczywiście też można też zadzwonić do sekretariatu Apostolstwa Chorych i też wtedy wysyłamy taki dyplom oraz krzyżyk przynależności do Apostolstwa Chorych. Podaję numer
właśnie,
telefonu
może kontakt,
do Apostolstwa
kończyć.
Chorych, numer kierunkowy 32 251 21 52. Powtórzę, 32 251 21 52.
Tak, a jeżeli ktoś ma kogoś, macie państwo, na pewno mają państwo komputery w domach, albo wnuczki, albo ktoś w rodzinie, to można adres mailowy, można wpisać apostolstwo, strona
tak.
Jest Apostolstwo Chorych Katowice i wszystkie informacje dostępności jakiejś.
Jeśli można tej... też jedno zdanie dorzucić, iż archidiecezji katowickiej organizowana jest w maju pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych wraz z opiekunami do Lourdes. Od 10 do 15 maja w archidiecezji katowickiej taka pielgrzymka jest i w najbliższym czasie można zapisywać się na tę pielgrzymkę. Osoby chore i opiekuni.
Obiecujemy, proszę księdza, że przynajmniej w tych audycjach będziemy powtarzać te informacje. Życzenia na końcu, jeszcze pół minutki chociaż.
Bardzo serdecznie chciałbym życzyć wszystkim osobom chorym, niepełnosprawnym, osłabionym wiekiem właśnie tego odkrywania obecności Pana Jezusa w ubóstwie, przeróżnym ubóstwie związanym z chorobą, z cierpieniem, także w tym ubóstwie duchowym. To właśnie tam właśnie rodzi się Pan Jezus. Emanuel, ten, który
miejsce,
jest z nami.
Tak, a miejsce zrobimy wtedy, jeżeli mamy poczucie swojej niewystarczalności, prawda?
I też chciałbym złożyć serdeczne życzenia, dziękując całej służbie zdrowia, wszystkim wolontariuszom, tym, którzy w przeróżny sposób pomagają osobom chorym, dziękując za tą posługę i też życząc wielu sił i tych fizycznych i duchowych do tej drogi.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych gościliśmy księdza doktora Wojciecha Bartoszka, duszpasterza apostolstwa chorych z Katowic, ale wiemy, że to apostolstwo jest znane w całej Polsce, oraz jego tatę Stanisława Bartoszka. Dziękuję bardzo Państwu wszystkim, którzy telefonowali do tej audycji. Najpierw tym, którzy słuchali audycji, tym, którzy telefonowali. Jeszcze raz przepraszam Panią, która myślała, że ja się śmieję z jej doświadczenia kradzieży. Nigdy w życiu bym tego nie zrobiła. Dziękuję bardzo ojcu Grzegorzowi za towarzyszenie nam w audycji. Szczęść Boże Państwu. Mam nadzieję, że spotkamy się w święta.
Tak, zapraszamy serdecznie.
Żegna się Barbara Momot.